Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Miziołek, witam w kolejnym podcaście Forum Ibris, nowego w pełni opartego na badaniach opinii publicznej medium, w którym analizujemy, interpretujemy emocje, aspiracje i obawy Polek i Polaków. Dziś porozmawiamy o tym, jakie są zyski i straty partii po głosowaniu nad Funduszem Odbudowy. Moim gościem jest profesor Olgierd Anusewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zajmijmy się stratami, no bo ten najnowszy sondaż United Surveys pokazuje 12% dla Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo duży spadek. Dlaczego wyborcy w ten sposób zareagowali, jak rozumiem, na tą batalię o Fundusz Odbudowy, bo no, ten sondaż jest robiony w kilka tygodni po tym głosowaniu?
Ja zawsze w takich sytuacjach wygłaszam taki rytualny komentarz, że jeden sondaż wiosny jednym, a zimy innym nie czyni. To zawsze muszę tak powiedzieć, że musimy patrzeć na pewien trend i na więcej danych, żeby można było mówić o czymś, że jest faktycznie zjawiskiem, które na trwałe występuje. Natomiast jeżeli byśmy rzeczywiście założyli, że ten spadek, istotny spadek poparcia dla Platformy można odnotować. Tak w ogóle kilka czy kilkanaście badań w ostatnich tygodniach pokazywało to, że Platforma Obywatelska jest partią na trzecim miejscu, ustępuje ruchowi Szymona Hołowni Polska 2050. No to rzeczywiście moglibyśmy się spróbować na tym pochylić i pewnie też ta no nieudana strategia Borysa Budki i Koalicji Obywatelskiej wobec całej sytuacji związanej z Funduszem Odbudowy jest jednym z powodów, dla których ta sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast moim zdaniem nie jedyna. Tak? To jest raczej pewien kolejny problem dla Platformy Obywatelskiej czy dla Koalicji Obywatelskiej, który jest egzemplifikacją większego problemu, tak, szerszego zjawiska, jakim jest brak pozytywnej oferty i myślenie wyłącznie w kategoriach antypisu, myślenie wyłącznie w kategoriach tego, że PiS jest zły i trzeba Polskę depisyzować. I Polacy świetnie wiedzą, jakiej Platforma Obywatelska Polski nie chce, natomiast chyba jednak mają problem z tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, jaki Polski Platforma Obywatelska chce.
I ta batalia o Fundusz Odbudowy trochę była pokazaniem właśnie tego, jakiej Polski chyba te partie chcą, no bo chociażby ruch Szymona Hołowni, Polska 2050, no w tym sondażu, o którym wspomniałam, ma prawie 22%, to jest też bardzo dużo i te ostatnie sondaże pokazują pewien trend, że właśnie po tym głosowaniu zaczyna wzrastać Szymonowi Hołowni, no a oni głosowali za Funduszem Odbudowy, czyli jednym słowem partie dostały premię za głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. Dlaczego wyborcy tak to pana profesora zdaniem odebrali?
No ale, no bo pani redaktor, przecież sprawa jest w pewnym sensie prosta. Jeżeli ja miałbym zadecydować, czy dostać od kogoś 1 000 000 euro, czy nie dostać od kogoś 1 000 000 euro, to zadecydowałbym, że wolałbym je dostać. Jeśli jeden mój sąsiad mówi mi, słuchaj, nie bierz od niego tych pieniędzy, a drugi mój sąsiad powiedziałby mi, słuchaj, weź od niego te pieniądze, to wziąłbym te pieniądze i poszedł na imprezę z tym sąsiadem, który mnie do tego zachęcał.
Tak? Znaczy, a z tym drugim już nie.
No, a z tym drugim już nie, no bo ja celowo upraszczam tę sytuację. I absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że niuansów, mechanizmów, polityki, relacji międzynarodowych jest dużo więcej. Tylko, że zaczęliśmy tę rozmowę od komentarza takiego, że rozmawiamy o tym, jak reagują ludzie i jak postrzegają rzeczywistość obywatele, bo to ich głosy najpierw się przekładają na wyniki sondaży, a potem na wyniki wyboru. I teraz to, że w całym planie odbudowy, w całym funduszu odbudowy są pewne niuanse, na które wskazuje Platforma Obywatelska, Konfederacja, Solidarna Polska itd., itd., to te niuanse nie są jasne dla przeciętnego obywatela.
Czyli one się nie przebijają do wyborców.
Ale wie pani, nawet gdyby było informacja, kurczę, no tam jednak są pewne rzeczy, z którymi należy, na które należy zwrócić uwagę, to my ludzie mamy tendencję do tego, żeby upraszczać sobie rzeczywistość. A uproszczenie tej rzeczywistości wygląda właśnie tak, jak w tej metaforze, którą się posłużyłem. Ktoś chce mi dać pieniądze i ja decyduję, czy je wziąć, czy ich nie wziąć. Ktoś, kto mi radzi, żebym je wziął, no, radzi mi tak, że ja bym się chciał z nim zgodzić. Ktoś, kto mi odradza, będę miał pewien dystans do tego odradzającego. Nałożę na to jeszcze historię z planem Marshalla, którego Polska została pozbawiona, bo ktoś inny nam doradził, żebyśmy się na niego nie zgadzali.
Panie profesorze, wspomniał pan o tym planie Marshalla. To jest taka też narracja, której używa Prawo i Sprawiedliwość. Oni zresztą tuż przed tym głosowaniem mieli już przygotowane takie przekazy dla swoich polityków, którzy właśnie mówią o tym planie Marshalla, żeby nie było tak, że znowu zostaniemy w nim pominięci, a tego chce Koalicja Obywatelska, która wstrzymała się od głosu. Ten plan Marshalla jest dosyć obrazowy, bo też o nim mówiła między innymi Lewica, czyli bardzo istotny jest też oprócz tego głosowania oczywiście przekaz polityków. Co docierało do wyborców ze strony polityków partyjnych?
No więc właśnie, ale to jeszcze powiem tak, że ten plan Marshalla, on jest wykorzystywany w tych narracjach na dwa sposoby, bo PiS wykorzystuje narrację planu Marshalla, żeby uzasadnić swojej eurosceptycznej części wyborców, że jednak ten fundusz jest potrzebny i ta współpraca z Unią jest potrzebna, no bo inni dostaną, a mniej, wtedy jak na tym wyjdziemy. A z kolei Lewica używa dokładnie tego samego argumentu, mówiąc, PiS jest zły i tak dalej, ale słuchajcie, no, są rzeczy ważniejsze, jak się nie dogadamy, no to będzie tak jak kiedyś, pominą nas, inni będą lepsi, bo będą z tych pieniędzy korzystać, a my nie. Plan Marshalla jest trochę argumentem, a trochę taką wymówką, żeby poradzić sobie z takimi potencjalnymi zarzutami jakiejś części swojego elektoratu. Inne zarzuty oczywiście będzie miała wyborcy lewicy, inne zarzuty może mieć część wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiadając na pani pytanie, to jest absolutnie kluczowe i to również jest największy problem Platformy Obywatelskiej, bo ja do dzisiaj tak naprawdę nie wiem, dlaczego Platforma Obywatelska, najbardziej proeuropejska partia w historii, przynajmniej tak się zawsze prezentowali, nie chciała zagłosować za tym, żeby Polska uczestniczyła w Wielkim Europejskim Funduszu Odbudowy. To jest kompletnie niezrozumiałe. Tutaj zabrakło umiejętności wyjaśnienia tego powodu. Dodam jeszcze, że tam był taki wątek, a nie weźmy tych pieniędzy, to obalimy rząd PiS-u. Czy bardziej naiwnego argumentu, to dawno nie słyszałem.
No tak, ale to jest pewien argument, który pewnie przemawia do tego twardego elektoratu, tego mocnego antypisowskiego, to znaczy do tego właśnie...
Ale to jest argument nieprawdziwy. Rząd PiS-u nie upadłby, gdyby to głosowanie zostało przez PiS przegrane.
Tak, ponieważ arytmetyka tutaj by na to chyba nie pozwalała. Myślę, że Konfederacja nie dogadałaby się z Lewicą w tej sprawie chociażby, więc tak mogłoby się rzeczywiście zdarzyć. Argument może i nieprawdziwy, ale taki dosyć obrazowy, no bo trafiający do tych wszystkich ludzi, którzy na to obalenie rządu Prawa i Sprawiedliwości czekają, czyli do tych wyborców. I tutaj to się też nie przebiło?
To teraz, jak sobie zejdziemy do tego wyniku i tych 12%, o których pani powiedziała. Elektorat żadnej partii nie jest elektoratem jednorodnym. To znaczy my widzimy w sondażu 12, 22, 40 czy ile kto tam ma tych procent. Natomiast to nie jest tak, że temperatura, zaangażowanie, z jakim poszczególny wyborca deklaruje, że będzie zagłosował, że będzie głosował na tę, a nie inną formację, jest jednakowa. I teraz okej. Okay. Twardy elektorat być może kupi taki argument, który, tak jak mówię, z politologicznego punktu widzenia jest nierealny. Natomiast polityka, cała komunikacja polityczna, marketing polityczny nie toczy się o to, żeby zyskiwać twardy elektorat.
Tylko żeby zyskiwać nowy, poza swoim.
Żeby zyskiwać nowych, żeby przyciągać do siebie elektorat środka, żeby utrzymywać tych, których to natężenie preferencji politycznych, jest taki termin w psychologii polityki, jest stosunkowo niskie i niewiele trzeba, żeby oni zmienili zdanie i za chwilę poparli kogoś innego.
Panie profesorze, ale my wspomnieliśmy o tych 12%, no bo to jest rzeczywiście bardzo mało, no ale ten twardy elektorat Platformy Obywatelskiej to było chyba trochę więcej niż 12%. To co się stało z tymi ludźmi?
Trudno jest powiedzieć, bo jeżeli ma pani ludzi, którzy są z... którzy obrażają się na swoją partię, to oni mogą robić jedną z dwóch rzeczy. Albo wybierają sobie kogoś innego, kto jest im trochę bliższy i ta część ludzi prawdopodobnie będzie głosowała na ruch Szymona Hołowni. Z kolei inna część wyborców Platformy być może wróci do lewicy, bo pamiętajmy też, że były czasy, kiedy Platforma Obywatelska miała powyżej 40% w sondażach, przepraszam, żywiła się w dużej mierze elektoratem dawnego SLD. No, ci ludzie gdzieś tam nie do końca pewnie zapomnieli o tych swoich poglądach lewicowych i mogli po jakimś czasie uznać, że no, z Platformą nam jest nie po drodze, to poszukajmy kogoś innego. Ci bardziej konserwatywni być może poszli w kierunku Hołowni, ci bardziej lewicowi poszli w kierunku lewicy, ale jest jeszcze trzecie zjawisko, najbardziej smutne, ale też takie, które dość dobrze oddają badania. Między innymi profesor Jarosław Flis weryfikował to w swojej pracy naukowej, że jeżeli elektorat danej partii widzi, że ona traci szansę na to, żeby albo wygrać wybory, albo żeby w tych wyborach uzyskać dobry wynik, to bardzo często rezygnuje z udziału w wyborach. Czyli trafia do tej puli, nie wiem, nie mam zdania, albo trafia do tej puli, nie będę brał udziału w głosowaniu. Trochę dlatego, żeby nie być kimś, kto popiera przegraną ideę. Nie lubimy tego. A trochę dlatego, że no właśnie nikt inny mi nie odpowiada, a ci już przestali mi odpowiadać i że trochę wpadam do takiej poczekalni politycznej i być może wrócę do tej Platformy, a być może przekona mnie do siebie PSL, a być może przekona mnie do siebie Lewica, a być może Szymon Hołownia, nie wiem jeszcze.
Prawda? No tak, nikt nie lubi być w poczekalni i nikt nie lubi przegrywać, więc to jest normalne, że nie stawiamy na tych, co do których uważamy, że zaraz mogą te wybory przegrać, a nawet gdyby wygrali te wybory, bo był też taki ciekawy sondaż dla OKO.press robiony jeszcze w listopadzie, no to tam ten sondaż pokazywał, że ludzie nie chcą, żeby opozycja przejęła władzę, a raczej uważają w ponad 60%, że gdyby przejęła władzę, to źle by rządziła. I to też jest pewien taki symptomatyczny sondaż. To jeszcze chciałam pana profesora podpytać o jedno. Bo
ale to,
pan...
to się tylko krótko do tego odniosę, bo ta ocena ma głębokie oparcie w tym, co ci wyborcy widzą. A ci wyborcy widzą dwie rzeczy, że główny ruch opozycyjny, do niedawna główny ruch opozycyjny, czyli Platforma Obywatelska, nie ma pozytywnego programu, czyli tylko ma wyłącznie program negatywny, mówi jaka Polska ma nie być, a nie mówi, jak ten kraj ma wyglądać. Z drugiej strony widzi też, że różnice pomiędzy partiami opozycyjnymi, lewicą, koalicją, ruchem Hołowni, jeszcze nawet włączywszy w to Konfederację, są na tyle duże, że taki wyborca spodziewa się sporych konfliktów w takiej koalicji. W związku z tym może stwierdzić, że okej, on niekoniecznie by chciał, żeby takie konflikty były, a w związku z tym może niekoniecznie by chciał, żeby ci ludzie rządzili, bo będzie jeszcze gorzej. Więc wyniki tego badania są bezpośrednią pochodną tego, jak politycy się zachowują i tego, co politycy mówią.
Mówił pan profesor o tym, że wyborcy się obrazili. No to wyborcy obrazili się na Platformę, jak wynika z tego sondażu. Oni się obrazili właśnie za to, że Platforma pokazała się jako partia, która nie chce im dać pieniędzy z Funduszu Odbudowy. To mógł zadziałać taki mechanizm psychologiczny?
Wie pani co? Ja nie wiem, czy rzeczywiście oni się obrazili. Oni się mogli częściowo oczywiście obrazić, ale wydaje mi się, że oni się zrazili. To raczej coś takiego mi chodzi. Zrazili się, bo zachowanie Platformy, bo głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy było zupełnie niespójne z tym, co Platforma mówiła do tej pory na temat wszystkich instytucji europejskich, w których zdaniem Platformy powinniśmy brać możliwie jak największy udział za każdym razem.
Czyli komunikacyjnie tego nie dopracowali.
To było... Ja zawsze też powtarzam, chociaż to nie jest moja myśl, tylko taka zasada, którą profesor Filip Marek w takiej kultowej dla ludzi zajmujących się marketingiem politycznym książce z lat 90. właśnie o marketingu politycznym, on napisał, że kluczową zasadą komunikacji politycznej jest zasada spójności, że to, co polityk mówi, może być głupie, może być nieracjonalne, ale na przestrzeni jakiegoś okresu powinno być spójne, ponieważ wyborca musi wiedzieć, z kim on rozmawia, kogo on popiera, musi czuć, że to jest to. Jeżeli ten polityk się miota, albo jeżeli ten polityk robi rzecz, która jest kompletnie oderwana i stoi w takiej dużej sprzeczności z tym, co ten polityk do tej pory mówił i robił, to dramatycznie spada wiarygodność takiej partii politycznej czy takiego polityka, a wyborca jest skonfundowany, wyborca nie wie, co ma zrobić. I tu jeszcze raz wracamy. Jeżeli faktycznie jest tak, że wyborcy odpływają od Platformy Obywatelskiej, to oni odpływają do tej poczekalni, trochę odpływają do pozostałych partii opozycyjnych, ale oni nie zamieniają się w wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oni po prostu nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić. Znaczy, konia z rzędem temu, kto nie będąc twardym elektoratem i wierzącym w tą utopijną ideę obalenia rządu przez to głosowanie, byłby w stanie podać jakiś racjonalny powód, dla którego Platforma Obywatelska nie poparła przyjęcia przez Polskę 770 milionów euro.
To ja będę adwokatem diabła. Borys Budka, liczą się zasady. Mogliśmy zabezpieczyć środki unijne przed tym, aby nie spotkał ich los taki, jak na przykład Funduszu Inwestycji Lokalnych. No to Borys Budka stara się to racjonalnie wytłumaczyć. Chcieliśmy zawalczyć o to, żeby te fundusze były dobrze później rozdawane Polsce, żeby nie było tak, że na przykład trafią do TVP, tak jak on mówi, trafią do jakiegoś Obajtka, więc wskazuje kolejne pola, gdzie rząd może źle dysponować funduszami. No to
Dobra,
nie jest przekonujące.
To ja zadam pytanie, co Platforma Obywatelska aktywnie zrobiła na scenie europejskiej, politycznej, w końcu mają silną reprezentację w Parlamencie Europejskim, w końcu mają świetne osobiste kontakty z politykami europejskimi. Co Platforma zrobiła, żeby do tego ryzyka nie dopuścić?
No Platforma wtedy powie, że czekała na całą opozycję, żeby zablokować to głosowanie i wtedy dopiero negocjować.
Ale to czy jest tak, że to Platforma jest liderem i musi czekać na innych, tak? To się nie do końca spina. Poza tym, abstrahując od tego, znaczy przyjmijmy na roboczo, że Borys Budka ma rację. Problem polega na tym, że ta racja Borysa Budki jest dużo bardziej skomplikowana niż prosty mechanizm, od którego zacząłem. Możesz wziąć pieniądze, albo możesz nie wziąć tych pieniędzy. I ten mechanizm jest tak prosty, że on nie wytrzyma, że te racjonalne argumenty nie wytrzymują. Ja powiem pani inną rzecz. Jak były wybory w 2011 roku, po dwóch stronach oferty politycznej pojawiły się programy oferujące coś Polakom. Prawo i Sprawiedliwość obiecało Polakom 500+. Na początku na każde dziecko, a potem już nie na każde, a potem znowu na każde. Co załatwił, jak wiadomo, Grzegorz Schetyna. Natomiast Platforma Obywatelska, o czym chyba nikt nie pamięta poza wariatami takimi jak ja, obiecała Polakom, ustami Ewy Kopacz, że nie będziemy płacić składek na ZUS, bo Polskę na to stać. Na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że pani nigdy nie widziała swojej składki na ZUS, natomiast ma pani szansę zobaczyć te 500 zł, które otrzyma, jeżeli ma pani dzieci. Tak?
No tak, to są realne rzeczy.
Dokładnie. Dokładnie ten sam mechanizm ubezpieczeń społecznych i ZUS-u jest dość skomplikowany i my do końca nie wiemy, jak on wygląda, my przeciętni Polacy. Natomiast 5 banknotów po 100 zł, które wypłacamy z bankomatu, doskonale wiemy, jak wygląda.
No tak, i na to skarżyła się Platforma, że kiedy oni rządzili, to na przykład budowali drogi, no ale nikt im za to nie podziękował, bo po prostu ludzie przyzwyczaili się do tego, że mogą jeździć, a te drogi nie były takim konkretem jak chociażby to właśnie 500+, czyli inwestycje nie były dla nich tak ważne jak to, że dostaną konkretną gotówkę i konkretne pieniądze, czy chociażby tą 13, 14 emeryturę.
Nieprawdą jest to, że nikt im nie podziękował, bo podziękowano im za to i to hojnie w 2011 roku. Wynik wyborów z 2011 roku był dokładnie podziękowaniem za to, że infrastrukturalnie Polska została bardzo mocno zmieniona. Tylko że, i tutaj też sięgnę sobie do jednej z tych zasad profesora Marka, jest taka reguła wprowadzania, która wcale nie stoi w sprzeczności z tą zasadą spójności, wprowadzania zmian w stosunku do poprzednich kampanii. Kampania w 2015 roku, prowadzona przez Platformę Obywatelską, była kampanią powtórzenia tego, mamy takie piękne sukcesy infrastrukturalne, ale poza wszystkim uważajcie na PiS, bo on jest zły i wam dużo z tego powodu grozi. A Polacy, i to naprawdę pokazują wyniki wyborów od co najmniej 97 roku, nie głosują na partię polityczną tylko z powodów negatywnych, oni chcą też widzieć pewne pozytywy. Tak było prawie zawsze, wyjątkiem był 2005 rok, bo trochę inna był, ale też ludzie wybrali Polskę Solidarną, bo oczekiwali czegoś fajnego, czegoś pozytywnego, a sprzeciwili się Polsce Liberalnej, która miała nam coś zabierać. Pamięta pani, taki był słynny wtedy spot ze znikającymi lekami z apteczki, takim kotem, który...
Tak, pamiętam, kota Sylwestra, bardzo dobrze pamiętam.
Upada, nie? Więc ten mechanizm na tym polega. I tu jest dokładnie tak. My widzimy Platformę Obywatelską, która mówi, nie bierzmy tych pieniędzy. Okej, znaczy oni nie mówią, nie bierzmy tych pieniędzy, ale ich zachowanie jest przez Polaków tak właśnie interpretowane.
Czyli jakby słowa nie są równoznaczne z zachowaniem dla Polaków, to znaczy psychologicznie to wygląda zupełnie inaczej, komunikacyjnie, to znaczy robią co innego, a mówią co innego według Polaków.
To nawet nie o to chodzi, że robią co innego, a mówią co innego, bo to jest jeszcze by było gorsze, tylko chodzi o to, że no, te ich działanie, czyli niepoparcie programu odbudowy, czy funduszu odbudowy, oznacza niewzięcie, niechęć wzięcia tych pieniędzy, które mogłyby sprawić, że bylibyśmy rajem, upraszczając oczywiście. I te wszystkie tłumaczenia no, są tak skomplikowane, tak niejasne do końca. I to nie mówię, że one są niejasne dla mnie czy dla pani, tylko też pamiętajmy o tym, że naród polski głosujący to jest kilkanaście milionów wyborców, z których większość nie ma głęboko wyrobionej świadomości politycznej, mechanizmów polityki. Tak naprawdę jest oczywiście sporo ludzi, którzy się tą polityką interesują. Są maturzyści, którzy właśnie to mieli WOS, więc wiele rzeczy jeszcze mają na świeżo. Natomiast większość ludzi podchodzi do polityki w taki bardzo prosty sposób. I dlatego z uporem maniaka wracam do tego prostego przykładu. Wziąć milion albo nie wziąć tego miliona i jaka jest moja reakcja do tego, kto mi radzi, żebym wziął i do tego, kto mi odradza to, żebym wziął. Bo to jest tak proste. I teraz nawet jeżeli ten, który mi odradza, żebym wziął ten milion, potrafi mi podać 10 bardzo rozsądnych, ale skomplikowanych mimo wszystko argumentów, to ja pójdę po linii najmniejszego oporu i wezmę te pieniądze, bo po prostu łatwiej jest je wziąć.
To trochę będzie to tak w przyszłości być może dla Platformy Obywatelskiej czy dla tych partii, też no w ogóle dla Koalicji Obywatelskiej całej, tak samo może być to zgubne to głosowanie nad Funduszem Odbudowy, bo przed nami przecież jeszcze batalia w Senacie, zdaje się 27 maja, jak chociażby to, że sprzeciwiali się w jakiś sposób programowi 500+ i to, że podwyższyli wiek emerytalny, no bo podwyższenie wieku emerytalnego dzisiaj przez Platformę jest diagnozowany jako powód, dla którego oni przegrali wybory.
Być może jeden z wielu, ale na pewno nie ten kluczowy, nie ten dominujący. Ja myślę, że to, co się wydarzy w Senacie i to, co będą, to o czym będą mówili senatorowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, to jest trochę szansa na to, żeby odrobić przynajmniej część strat. Przysłowiowo, żeby trochę pójść po rozum do głowy i spróbować wyjść z tej sytuacji z twarzą, Być może ktoś będzie się musiał położyć na ołtarzu tej zmiany i być
Tomasz
może
Grodzki.
Rzeczywiście, nie wiem, być może pojawi się taki pomysł na to, że to jest ten moment, w którym należy zmienić przywództwo w Platformie Obywatelskiej i nowy przywódca Platformy Obywatelskiej powie, bierzemy tę forsę. I wtedy Senat zagłosuje za i być może część tych wyborców trochę odetchnie i powie, dobra, wracamy.
No to jest ciekawe, że to głosowanie nad Funduszem Odbudowy może być takim punktem zwrotnym. No to ja tylko jeszcze komunikacyjnie kilka takich słów, które też wypowiedzieli politycy Platformy Obywatelskiej, chociażby Arkadiusz Myrcha mówił, z terrorystami się nie negocjuje. Borys Budka powiedział, że miał kilka zaproszeń z KPRM-u i z PiS-u, ale żadnego nie przyjął. Czy wyborca to zrozumiał?
Nie, inaczej, twardy wyborca tak. Natomiast, tak jak powiedziałem, polityka nie rozgrywa się, to nie jest walka o twardego wyboru.
Natomiast Robert Biedroń, który wyszedł po głosowaniu nad Funduszem Odbudowy na konferencję, powiedział, że my nie głosowaliśmy, żeby odwołać pana Morawieckiego, Ziobro czy Kaczyńskiego. Głosowaliśmy za szpitalami, za inwestycjami, za tym, żeby polscy przedsiębiorcy mogli wyjść z kryzysu. I rozumiem, że ten przekaz już jest nieco lepszy dla wyborców, bo to też wskazują sondaże, że nieznacznie, ale poparcie dla tej lewicy trochę wzrosło.
No bo to jest komunikat, który każdy wyborca zrozumie. Nie musi być twardym wyborcą, po prostu go zrozumie. Bo to jest, widzi pani, w tym cytacie Biedronia fajne jest to, że on mówi, za czym on głosuje. Że tu pojawia się ten komunikat pozytywny, którego moim zdaniem w narracji Platformy Obywatelskiej już od dłuższego czasu brakuje.
No tak, ale mówi pan o tym, że nie ma tej narracji pozytywnej w Platformie Obywatelskiej, tylko że za Platformą Obywatelską gdzieś tam wturowały niektóre media, mówiąc o tym, że no jak lewica mogła się dogadać z Prawem i Sprawiedliwością. Przy okazji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaostrzało ustawę aborcyjną, kiedy Prawo i Sprawiedliwość łamało konstytucję, to nie jest obrazowe dla wyborców. To znaczy to, że mimo wszystko, ale w jednej kluczowej, merytorycznej sprawie dogadała się lewica, pomijając te konkretne kwestie, no bo jednak sprawy chociażby tej demokracji, które są dosyć istotne dla tego liberalnego elektoratu, czy sprawy ustawy aborcyjnej, no chyba mają znaczenie dla wyborców, czy tylko te pieniądze?
Mają znaczenie, ale tutaj zacytuję Ryszarda Ochuckiego, który mówi zawsze, żeby nie mieszać różnych porządków walutowych. I myślę, że my wyborcy podchodzimy do tego mimo wszystko racjonalnie. To znaczy rozumiemy, że tu jest jakaś niespójność pomiędzy tymi zachowaniami lewicy, ale są pewne rzeczy, które są po prostu ważniejsze. Tak? I to jest trochę zupełnie inna bajka, w związku z tym w tej sprawie wyborca lewicy prawdopodobnie przymknie oko na to, że ta lewica porozumiała się z PiS-em w tej konkretnej sprawie.
A dlaczego pana profesora zdaniem takimi największymi beneficjentami chyba tych ostatnich wydarzeń jest jednak partia Szymona Hołowni?
Z dwóch powodów. Powód pierwszy jest bardzo prosty. Jeżeli wyborca Platformy Obywatelskiej zniechęca się do tego ugrupowania, a chce swoje preferencje polityczne skierować ku komuś, to najbliżej jest właśnie Szymon Hołownia, co było bardzo dobrze widać wtedy, gdy Małgorzata Kidawa-Błońska zrezygnowała, czy odpadła, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, z wyścigu o prezydenturę. Nie było jeszcze Rafała Trzaskowskiego. Sondaże Hołowni wskoczyły bardzo, bardzo wyraźnie. To jest powód numer jeden. A powód numer dwa tkwi w samym ruchu Szymona Hołowni i w samym sposobie komunikowania Szymona Hołowni, bo podobnie zresztą jak lewica. Jeżeli Hołownia robi konferencję prasową, występuje publicznie, to za każdym razem mówi, co mu się nie podoba w państwie Prawa i Sprawiedliwości, a potem po przecinku czy kropce mówi, jak on by to zorganizował, jak on to widzi. I ta część bardziej wnikliwa wyborców, którzy deklarują sympatię dla Hołowni, moim zdaniem właśnie z tego powodu te swoje preferencje ku niemu kieruje, bo dostrzega w nim elementy programu pozytywnego. Znowu, można poświęcić godzinę na to, żeby ten program Hołowni skrytykować, wykazać jego płytkość czy myślenie życzeniowe, tak? To jest pewnie łatwe i dałoby się bez problemu na poziomie jakiejś narracji zrobić. Natomiast znowu, my nie mówimy o tym, co myślimy my, politologowie, co myślą dziennikarze zajmujący się polityką, bo naszymi głosami to wyborów się nie da wygrać. Przegrać zresztą też nie. Natomiast no, liczy się to, co myśli ten ogół, który nie ma, no bo siłą rzeczy nie siedzi w tej polityce tak mocno.
To ogół pomyślał sobie, że ten fundusz odbudowy to jest taki ponadpartyjny plan i po prostu to są pieniądze dla ludzi, bo są kojarzone z Unią Europejską, a nie z samym PiS-em. Ten ogół nie myślał partyjnie?
Tak, ten ogół nie myślał partyjnie. Ten ogół, myślę, że zacisnął zęby i powiedział sobie, trudno, PiS jest zły, PiS jest dobry, ale te pieniądze są najważniejsze.
I te pieniądze są dla nas. Panie profesorze, to tak konkludując, jeśli chodzi o podział dzisiejszy Polski, to widać wyraźnie, że wygrywa ta Polska solidarna, socjalna kontra Polska liberalna?
Ona zawsze wygrywała. Zawsze wygrywała, bo Polacy zawsze byli zwolennikami tego, żeby im się poprawiła sytuacja i zawsze patrzyli przez pryzmat własnych kieszeni, własnej wygody. To nie ma w tym niczego niezwykłego. Sztuką Donalda Tuska w 2007 roku było wykazanie, że Polska liberalna wcale nie oznacza, że nie będzie solidarna. Jak sobie przypomnimy takie credo, które Tusk wypowiadał w trakcie debaty z Jarosławem Kaczyńskim, która przesądziła o losach tamtych wyborów, to on mówił dużo o liberalizmie, ale równie dużo mówił o solidarności.
Ten Donald Tusk był właśnie też takim politykiem, który starał się pokazać taką ludzką twarz w stosunku do Polaków, no ale też cały czas była tak naprawdę ciepła woda w kranie wtedy, więc nie było takich poważnych programów socjalnych. I za to też dzisiaj niektórzy politycy Platformy to zarzucają Platformie Obywatelskiej, że jakby wcześniej nie wyszli chociażby z takim programem socjalnym jak 500+.
Tak. Platforma skupiła się na infrastrukturze. Tak jak powiedziałem, dostała za to premię w 2011 roku, a potem zajęła się czymś innym. To jeszcze raz odpowiem na Pani pytanie. Ludzie są bardzo wrażliwi na temat swojej sytuacji, swoich portfeli. Jeżeli miałem złą drogę do pracy i mam ją dobrą, to bardzo byłem zadowolony z tego i to super. Natomiast po jakimś czasie już się do tej drogi po prostu przyzwyczaiłem. I zacząłem dostrzegać to, że innych rzeczy mi brakuje. Platforma tego nie dostrzegła, dostrzegło to Prawo i Sprawiedliwość i tyle. No i tak to się potoczyło.
To był kolejny podcast Forum Ibris Nowego w pełni opartego na badaniach opinii publicznej medium, w którym analizujemy, interpretujemy emocje, aspiracje i obawy Polek i Polaków. A moim gościem dzisiaj był profesor Algierd Annusewicz. Dziękuję panu profesorowi serdecznie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, Anna Miziołek.